Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o leczeniu przeziębienia i grypy sezonowej według Narodowego Instytutu Zdrowia. Tylko w pierwszym tygodniu lutego w Polsce odnotowano 150 tysięcy przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowania na grypę i eksperci przewidują, że do szczytu zachorowań dojdzie w marcu, gdzie szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze oraz osoby mające na co dzień kontakt z wieloma osobami. Atak grypy może być groźny ze względu na coraz częstsze pojawianie się wirusa AH1N1, który prowadzi do powikłań wielonarządowych, w tym ciężkich zapaleń płuc z niewydolnością oddechową. Według stacji sanitarno-epidemiologicznej w Poznaniu tylko w pierwszym tygodniu lutego w Wielkopolsce była 6 tysięcy z 13 tysięcy zachorowań na grypę. Było zakażenie wirusem właśnie AH1N1 i podobnie ma wyglądać sytuacja w pozostałych częściach kraju. Podobnie wiele zachorowań było na Ukrainie. W styczniu tam zmarło 25 osób, w Rosji około 100. Wirus AH1N1 jest aktywny także w Irlandii, Grecji, Finlandii, Niemczech, Holandii, Rosji, Szwecji, Szwajcarii. Oczywiście jako profilaktyka przeciwgrypowa zalecana jest przez wielu lekarzy i farmaceutów szczepionka przeciw grypie, rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia, jaka ma być skuteczna również w ochronie przed wirusem AH1N1, który poprzednio w 2009 roku był mieszanką świńskich, ludzkich i ptasich wirusów grypy. Objawy grypy określane mianem świńskiej są podobne do objawów grypy sezonowej z występowaniem gorączki, osłabienia, braku apetytu, kaszlu, a u niektórych osób także występuje katar, ból gardła, nudności, wymioty i biegunka. Oczywiście świńska grypa rozprzestrzenia się podobnie do grypy sezonowej drogą kropelkową przez kontakt z chorym człowiekiem lub chorym zwierzęciem. Wirus może przenosić się ze zwierzęcia na zwierzę, ze zwierzęcia na człowieka i z człowieka na zwierzęta. W całej akcji zapobiegania grypie, podobnie jak w przypadku innych infekcji wirusowych i przeciwko powikłaniom, wymieniane są zalecenia tzw. natury ogólnej, czyli prowadzenie higienicznego trybu życia, racjonalnej diety z dużą ilością warzyw i owoców, odpoczynkiem i gimnastyką, a także gimnastyką oddechową i hartowaniem. Wskazane jest noszenie odpowiedniego ubrania do pory roku i temperatury otoczenia oraz częste wietrzenie pomieszczeń, ograniczenie kontaktu z osobami chorymi. W okresie złego samopoczucia wskazane jest picie większej ilości płynów i pozostawanie w łóżku według wskazań lekarskich. Przy kaszlu i kichaniu należy zasłaniać nos i usta. Warto mieć świadomość, że w trakcie jednego tylko kichnięcia rozprzestrzenia się aż 3000 kropelek z wirusami grypy poruszających się z prędkością 167 km na godzinę. Oczywiście znane są także naturalne i domowe sposoby profilaktyki i leczenia z gorącą herbatą, miodem, sokiem z cytryny, sokiem malinowym, podawaniem czosnku, także tabletek emskich, które zmniejszają kaszel i podrażnienie gardła. Wskazane są różne preparaty odkażające i przeciwbakteryjne w przypadku chorego gardła. Wymienię tylko najbardziej popularne: septosan, chlorhinaldin, cholinex oraz picie mieszanki suszonych malin i ziół kwiatu lipy oraz czarnego bzu. Wskazane są ponadto naturalne preparaty poprawiające odporność, jak echinacea, wyciąg z wątroby rekina, tran, ale także surówki z dodatkiem wymienionego już czosnku, surowej kapusty, soku z cebuli, warzyw, sałaty, kalafiorów, marchwi, kapusty, już mówiłam, i cytryny razem z innymi owocami cytrusowymi, a także jabłka, maliny, ananasy, banany, czyli wszystkie warzywa i owoce zawierające antyoksydanty, czyli witaminy C, E, A i beta-karoten. Oczywiście wskazany jest również rutinoskorbin albo witamina C, witaminy z grupy B, a także zestawy soli mineralnych. Szczególnie zwraca się uwagę na cynk, magnez, wapń, także selen. W grypie stosowane jest leczenie objawowe z podawaniem salicylanów lub paracetamolu, a także różnych niesterydowych leków przeciwzapalnych. Warto pamiętać, że salicylany są przeciwwskazane. Salicylany, czyli m.in. aspiryna, jest przeciwwskazana u osób do 18 roku życia ze względu na możliwość powikłań. Wśród preparatów przeciwgrypowych przepisywane są już oczywiście przez lekarzy leki nowej generacji, przeciwwirusowe, inhibitory neuraminidazy i dostępne obecnie także bez recepty leki przeciwwirusowe, groprinozin czy neozyna, które oprócz działania przeciwwirusowego wpływają także na poprawę odporności. W dzisiejszym programie jednak chciałabym opowiedzieć o stosunkowo mało znanym, naturalnym preparacie poprawiającym odporność oraz przeciwwirusowym, czyli o pelargonii, jaka co prawda jest popularną u nas rośliną balkonowo-rabatową, jednak mało znanym sposobem wzmacniania odporności. W medycynie naturalnej, także w medycynie świętej Hildegardy, pelargonia jest znana od dawna jako lek na przeziębienie i grypę. Rośliny należące do rodziny Geranicee, czyli wodziszkowate, są powszechnie uprawiane i traktowane jako ozdobne, jakie rosną zarówno w klimacie umiarkowanym, subtropikalnym, ale także na Antarktydzie czy Arktyce. Nazwa pelargonii pochodzi od greckiego słowa geranion, oznaczającego żurawia, do którego porównywano wygląd kwiatów tejże rośliny. Mimo że pelargonia jest znana od czasów starożytnych, a także w medycynie afrykańskiej, do Europy dotarła w XVII wieku początkowo jako roślina dekoracyjna, jednak już w XIX wieku została proponowana jako lek polecany w leczeniu gruźlicy przez Brytyjczyka Charlesa Henry Stevensa. Pelargonia o łacińskiej nazwie geranium pochodzi, jak wspominałam, z południowej Afryki, szczególnie z przylądka Dobrej Nadziei, gdzie rośnie jako duży krzew. Pierwsze plantacje pelargonii w celu produkcji olejku z geranium zostały założone na południu Europy, po czym udowodniono, że pelargonia, szczególnie afrykańska, wykazuje potwierdzone naukowo działanie przeciwprątkowe i przeciwbakteryjne, a także stanowi lek na wiele dolegliwości przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. Jak wspomniałam, pelargonia afrykańska jest gatunkiem należącym do rodziny bodziszkowatych, rodzaju pelargonie, i obejmuje aż ponad 200 gatunków. Ekstrakt z pelargonii afrykańskiej zawiera bioaktywne substancje należące do grupy kumaryn, tanin i proantycyanidów, jakie pobudzają naturalne mechanizmy obronne, wpływając bezpośrednio na układ immunologiczny, poprawiając odporność. Dodatkowo wykazano, że składniki wyciągu mają działanie wspomagające ruchy rzęsek w drogach oddechowych, co pomaga w leczeniu infekcji przebiegającej z kaszlem, szczególnie także u dzieci, ułatwiając oczyszczanie drzewa oskrzelowego. U nas szczególnie popularne są pelargonie bluszczolistne, pasiaste, wielokwiatowe, uprawiane, jak wiemy, jako rośliny ozdobne, a olejek także z tych wspomnianych gatunków znalazł zastosowanie w przemyśle perfumeryjnym i cukierniczym, gdzie wykorzystywany jest olejek geraniowy. Za chwilę opowiem o pelargonii afrykańskiej, jaka różni się od wymienionych odmian mieszanych, zarówno pod względem składu chemicznego, jak i morfologicznego. Thank you. Pelargonia pachnąca jest przypisywana konkretnemu gatunkowi występującemu w Afryce Południowej. Gatunek afrykański posłużył do prac genetycznych z doprowadzeniem do powstania specyficznych zapachów modyfikowanych pelargonii. Najstarsza jest pelargonia o zapachu cytrynowo-limonkowym, popularnie zwana anginkum. Pelargonia afrykańska została dość dobrze przebadana wraz z poznaniem mechanizmów działania, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ekstraktu z korzenia pelargonii zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Ekstrakt z korzenia pelargonii jest skuteczny na każdym etapie infekcji o różnych etiologiach, zarówno wirusowej, bakteryjnej, jak i grzybiczej. Dzięki analizom chemicznym scharakteryzowano około 65 związków zawartych w ekstrakcie z korzenia pelargonii afrykańskiej, wśród których wymieniane są przede wszystkim kumaryny, kwasy fenolowe, roantycyanidy, jak epikatechina. Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej wykazuje kompleksowe działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne i nie tylko przeciwdziała rozwojowi infekcji wirusowej przez hamowanie hemaglutynacji i aktywności enzymu neuraminidazy, ale blokuje namnażanie wirusów zarówno w początkowej fazie infekcji, jak i po przeniknięciu drobnoustrojów do wnętrza komórki, powstrzymując rozwój choroby. Zarówno ekstrakt, jak i wyizolowane związki, głównie kumaryny i kwas galusowy, wykazują działanie bakteriobójcze przeciwko szczepom bakterii odpowiedzialnych za zakażenia górnych dróg oddechowych. Wymieniane są takie bakterie gram dodatnie jak stafylokokus, streptokokus, poza tym bakterie także gram ujemne, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas czy Haemophilus influenzae. Zawarte w ekstrakcie substancje aktywne zapobiegały przyleganiu bakterii do komórek nabłonka, przez co uniemożliwiały przyczepianie się tychże bakterii i wirusów do błony śluzowej dróg oddechowych i rozprzestrzenianie się zakażenia. Ekstrakt z korzenia pelargonii ponadto pobudza naturalne siły obronne organizmu, bezpośrednio wpływając na układ odpornościowy. Pobudza także krwinki białe, które określane są mianem makrofagów, w procesie fagocytozy, czyli niszczenia albo pożerania zainfekowanych wirusem komórek. Wyciąg z pelargonii pobudza, jak wspomniałam, również rzęski nabłonka błony śluzowej dróg oddechowych. To ułatwia wydalanie tych drobnoustrojów z układu oddechowego drogą odkrztuszania. W lecznictwie wykorzystywany korzeń pelargonii zawiera, jak już mówiłam, liczne kumaryny. Zawiera także glikozydy kumarynowe, kwas galusowy, fenolokwasy, kwas kawowy, kwas kumarynowy, ester metylowy, kwasu galusowego, epikatechina, kwasy tłuszczowe, oleinowy i olejowy, alfa-linolenowy. Wykazano w prowadzonych badaniach działanie także przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze ekstraktów z pelargonii. Działanie przeciwbakteryjne jest skierowane przeciwko wspomnianym już bakteriom. Także wykazano działanie przeciwprądkowe, jakie jest wynikiem synergistycznego działania wielu związków obecnych w ekstrakcie z korzenia pelargonii, gdzie za aktywność przeciwdrobnoustrojową odpowiedzialne są zwłaszcza jedno- i dwunasycone kwasy tłuszczowe. Udowodniono także działanie przeciwwirusowe ekstraktów wodnych z korzenia pelargonii afrykańskiej, nie tylko w stosunku do wirusa opryszczki, ale także innych wirusów, w tym wykazano, że wyciągi hamowały namnażanie się wirusa HIV, zarówno w początkowej fazie infekcji, jak i fazie adsorpcji wirusa i po przeniknięciu drobnoustroju do wnętrza komórki. Badania wykazują, że ekstrakt z korzenia pelargonii posiada inny mechanizm działania przeciwwirusowego niż pozostałe leki. Większość używanych preparatów przeciwwirusowych blokuje wirus na różnych etapach zakażenia, jednak najczęściej już po przyczepieniu się zarówno wirusów, jak i bakterii do receptorów na powierzchni komórki. Natomiast wyciąg z korzenia pelargonii zawiera kombinację związków polifenolowych, które zapobiegają przyczepianiu się cząstek wirusów, w tym także wirusa HIV, do komórek układu odpornościowego. Podobnie działanie jest podobne do żurawiny w drogach moczowych. Ekstrakt z korzenia pelargonii, jak wykazały badania, zwiększa uwalnianie tlenku azotu, zwiększa produkcję interleukin, to są białka o działaniu odpornościowym, działając tym samym także przeciwko pasożytom zewnątrzkomórkowym, a także posiada zdolność pobudzania odporności. Ekstrakt pelargonii może wywierać silny wpływ na modulowanie odpowiedzi immunologicznej, także zwraca się uwagę zwłaszcza osób, które wykonują wysiłki, także uprawiających sport. W prowadzonych badaniach nie stwierdzono także jakichś objawów ubocznych stosowania ekstraktu z pelargonii. Zarówno nie ma wpływu tego ekstraktu na komórki wątroby, nie stwierdzono wpływu na aktywność enzymów wątrobowych, na bilirubinę czy na procesy krzepnięcia. Badania naukowe dotyczące korzenia pelargonii afrykańskiej oraz związków w nim zawartych potwierdziły, jak już wspomniałam, nie tylko działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, ale przeciwgrzybicze i poprawiające odporność, zwłaszcza w zapaleniach oskrzeli, w przeziębieniu, infekcjach zatok, w stanach zapalnych gardła i migdałków. Jednak preparaty zawierające korzeń pelargonii afrykańskiej powinny być stosowane jako środki wspomagające w leczeniu infekcji. Odpowiadający za działanie lecznicze pelargonii kompleks związków biologicznie czynnych działa także synergistycznie z antybiotykami i chemioterapeutykami, co oznacza możliwość stosowania tychże związków razem. Pelargonie ponadto mogą być używane jako dodatek do potraw i napojów w postaci olejku geraniowego, co także wykorzystuje się w kosmetyce. Niektórzy, jak pisze w różnego rodzaju opracowaniach, naparem z pelargonii aromatyzują sosy, kremy, galaretki, nawet kostki lodu, słodkie wypieki, ciastka, siekane listki. Dodawane mogą być do masła, syropów, octów, napojów i dżemów. Można z listków zaparzać herbatę, dodawać do pasztetów, ciast czy jabłek, pieczonych jabłek. Liści z pelargonii jednak zbierać powinno się przed kwitnieniem. Liście pelargonii były, jak już powiedziałam, od dawna surowcem do wyrobu olejku, który stosuje się także w kosmetyce i aromatoterapii. Za chwilę opowiem o olejku geraniowym. Z ziela geranium ekstrahuje się olejek eteryczny, który zawiera geraniol, pinen oraz cytrenolol, jakie są organicznymi związkami związkami chemicznymi, o przyjemnym zapachu. Ponadto olejek geranium zawiera flawonoidy, substancje garbnikowe, kwasy organiczne, gorycze, które działają także przeciwnowotworowo, przeciwwirusowo, antyalergicznie i przeciwzapalnie. Garbniki mają działanie szczególnie przeciwzapalne, bakteriobójcze, a także przeciwbiegunkowe. Z kolei kwasy organiczne uczestniczą w przemianie materii, mają zwiększać wydzielanie soku żołądkowego i soku trzustkowego, poprawiać apetyt, trawienie, a także niszczą zarówno wirusy, jak i bakterie w przewodzie pokarmowym. Olej geranium wykazuje, podobnie do wyciągu z korzenia pelargonii, właściwości także korzystne i stosowane w kąpieli, inhalacji czy masażu, a ze względu na działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, jak już mówiłam poprzednio, jest wykorzystywany w różnego rodzaju chorobach. Olejek geraniowy wykazuje także działanie przeciwbólowe, uspokajające, wykrztuśne, przeciwzapalne, żółciopędne i moczopędne. Niektórzy piszą, że również wpływa na układ dokrewny i reguluje ciśnienie krwi, łagodzi zaburzenia związane z cukrzycą i menopauzą. Ponadto olejek łatwo przenika przez skórę, w związku z tym znalazł zastosowanie w leczeniu oparzeń, owrzodzeń, leczeniu trądziku, celulitu, upierzu, także terapii zakażeń błony śluzowej, szczególnie w zapaleniach jamy, błony śluzowej jamy ustnej związanej z użytkowaniem protez zębowych czy zapaleniu języka. Olejek geraniowy jest uzyskiwany metodą destylacji parą wodną roślin z gatunku pelargonii. Wśród innych składników wymienia się, jak już mówiłam, nie tylko kwas geraniowy, ale także kwas pelargonowy, endesmol, cytral, eugenol i inne związki, które mają działanie także insektobójcze i odstraszające owady. W tym warto pamiętać, że w dużej ilości oczywiście musi tego olejku być troszkę na balkonie czy w okolicy, gdzie odpoczywamy. Również odstraszają komary. Olejek ponadto, podobnie jak ekstrakt z korzenia pelargonii, ma działanie przeciwpasożytnicze i przeciwgrzybicze. Udowodniono działanie olejku geraniowego w stosunku do różnych grzybów, nie tylko trichofyton, ale aspergillus, penicillinum i candida. I to właściwie większość odmian candida, zarówno albicans, barata, cruzei czy tropicalis. Jak wspomniałam, większość pelargonii pochodzi z przylądka Dobrej Nadziei i tam nazwana jest geranium albo anginka, które zalety rozpowszechnił zwłaszcza francuski przemysł perfumeryjny. Stosowany jest ten olejek w wielu kosmetykach. Stosowany jest także w chorobach skóry, jak już mówiłam, w trądziku, egzemach, opryszczkach, upierzu i posiada właściwości nawet przeciwdepresyjne, ma łagodzić bóle neuralgiczne, zmniejsza napięcie nerwowe i stany lękowe. Podobnie wskazany jest przez niektórych w chorobach uszu, przy bólach. Polecane jest wkładanie do przewodu słuchowego zewnętrznego świeżych liści geranium, jakie ma być pomocne w zmniejszeniu stanu zapalnego. Nawet wdychanie samego zapachu olejku ma działanie chroniąc przed katarem czy grypą. Olej geraniowy jest w postaci, u nas przynajmniej w postaci suplementów diety, które można stosować zarówno u ludzi dorosłych, jak i u dzieci. Tym bardziej, że działania uboczne są, jeżeli w ogóle są, są łagodne i rzadkie. Wyciąg w postaci syropów zwłaszcza jest polecany dla dzieci przy pierwszych objawach przeziębienia czy grypy. Wygodne w użyciu, ale niestety nie są tanie. Preparaty Hildegardy w szpreju, który to szprej olejku rozpyla się na poduszkę, co zapobiega, jak już mówiłam, przyczepianiu się wirusów grypy czy wirusów kataralnych do błony śluzowej. Pelargonia poza tym jest także w postaci proszku i ten proszek jest zalecany picie w ilości jednej łyżeczki. Taką łyżeczkę trzeba zagotować w szklance wody i wypić albo posypywać szczyptą proszku z pelargonii jedzenie. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu przypomnieć o profilaktyce przeziębienia i grypy i o mało znanym środku, nie tylko przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym, ale także modulującym odporność, jakim są wyciągi czy olejek z pelargonii. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.